Uroczystość Najświętszej Trójcy, którą dzisiaj obchodzimy, to opowieść nie o tym, co my mamy zrobić, jakimi ludźmi mamy być, tylko to opowieść, jaki jest Bóg i jacy my, będąc Jego dziećmi, jesteśmy. Święty Augustyn miał takie widzenie, taki sen. Śnił mu się chłopiec, który przelewał muszelką morze do takiego dołka na plaży. No i ktoś szedł, podszedł do tego chłopca i pyta, co ty robisz? I on mówi, przelewam morze do tego dołka. I Augustyn się pyta, ale to jest niemożliwe. I ten chłopiec mu odpowiada w tym widzeniu, szybciej ja przeleję morze do tego dołka, niż ty zrozumiesz prawdę o Trójcy Świętej. Pewnie tego nie zdążymy pojąć i ogarnąć na tej planecie, ale możemy tego doświadczyć. I ta dzisiejsza liturgia słowa będzie ciebie i mnie prowadziła przez poznanie prawdy o tym, kim jest Trójca Święta w twoim i w moim życiu. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia, Księga Wyjścia w ogóle, napisana w VI wieku przed naszą erą, a tyczy się życia i wydarzeń, które miały miejsce w XII wieku przed naszą erą. Warto o tym pamiętać, że jest to refleksja teologiczna o wydarzeniach, które miały miejsce, które przeżywam obecnie, ale których nie znam chronologii wydarzeń, jak to wyglądało, jak to przebiegało, bo nikt tego nie doświadczył. Tych pokoleń Izraelitów już nie ma. Została tylko opowieść, która jest pewną siłą dla tych, którzy poszukują Boga. Tak warto patrzeć na Księgę Wyjścia, w ogóle pięcioksiąg cały, Księgę Rodzaju i pozostałe księgi, bo one wtedy stają się coraz bardziej czytelne dla nas. To nie jest opis, jak to wyglądało, tylko opis doświadczenia ludzi, którzy poszukują Boga i w wydarzeniach, które minęły, odnajdują siłę do przeżywania teraźniejszości. Dzisiejszy fragment, który usłyszeliśmy, to jest moment, w którym, przypomnę, Mojżesz wychodzi na górę, zostali Izraelici wyprowadzeni z Egiptu, Mojżesz wchodzi na górę, dostaje 10 przykazań, dostaje przykazania, jak schodzi z góry, Izraelici mają cielca. Kiedy mają cielca, Mojżesz łamie wszystkie przykazania, tablice przykazań, jest rozgoryczony. Przypomnę, tam każe pić wodę z tym ze zmielonym cielcem, tym, którzy tego cielca zbudowali. I wtedy słyszymy fragment, który dzisiaj słyszymy. Pan Bóg, pomimo tego, że Izraelici nie dochowali przymierza, znów zaprasza Mojżesza do siebie. Dlaczego? Bo w Mojżeszu jest głęboka tęsknota za Bogiem. Gdyby tej tęsknoty w nim nie było, pewnie by go nie zaprosił. Pewnie by go Mojżesz nie usłyszał. To Mojżesz ma w sobie głęboką tęsknotę za Bogiem. I kiedy na tą tęsknotę odpowiada i za nim idzie, to dochodzimy do takiego momentu, kiedy to Bóg przedstawia się, jakim Bogiem jest. I dzisiaj usłyszeliśmy. Przyszedł Pan przed Jego oczyma i wołał: Pan, Pan Bóg, miłosierny. Bóg miłosierny, termin, który tam jest użyty, El Rachum, to jest taki termin, określa Boga jako matkę. Kiedy Pan Bóg się przedstawia, to mówi: ja jestem Bogiem jak matka. Pomimo tego, że źle uczyniłeś, ja ciebie zawsze będę kochał. Ja takim Bogiem jestem. Takim będę zawsze. Tak będziesz mnie doświadczał w swoim życiu, takim, który troszczy się, aby zachować twoje życie. Jestem Bogiem miłosiernym, jak matka. Jestem Bogiem litościwym. Tam jest użyty termin El-Hanun. Kto to jest litościwy? Litościwy to jest ktoś taki, kto pochyla się nad tym, kto jest ciemiężony. Za każdym razem ja będę Bogiem, będę tym, który będzie pochylał się nad tymi, gdzie ktoś obok ciebie dozna krzywdy. Przez twoje serce, czy przez serce drugiego człowieka. Kimś takim jestem. Takim Bogiem jestem. To znaczy, że kocham. Jestem Bogiem cierpliwym. Erek Apaim. To znaczy takim mającym długie nozdrza. Ale to było takie skojarzenie dla Izraelitów. Ktoś, kto miał długie nozdrza, to znaczy, że złość gromadziła się w nosie. Jak ktoś miał długie nozdrza, to znaczy, że zanim dmuchnął, to mu się tam nagromadziło i nie musiał aż tak mocno dmuchać. Jeśli Pan Bóg jest cierpliwym, to znaczy, że wcale nie będzie kimś takim, kto nieustannie będzie tobie i mi wytychał grzechy i błędy i będzie zły na ciebie. Takim Bogiem jestem. Tak Bóg się przedstawia Mojżeszowi. Ja jestem Bogiem bogatym w łaskę. Co to znaczy? Zawsze będę bezinteresownie obdarowywał drugiego człowieka, jeśli do mnie przyjdzie. Jeśli zapragniesz mnie, ja ciebie obdaruję za darmo. I jestem Bogiem wiernym, czyli stałym. Nie ma znaczenia, czy będziesz blisko mnie, czy daleko. Ja zawsze przy tobie będę, bo to ja obiecuję ci stałość. Od ciebie tego nie oczekuję. Przypomnijcie sobie, bo to będziemy do tego wielokrotnie wracali, bo tą księgę wyjścia będziemy czytali i dojdziemy do dziesięciorga przykazań, ale o tym nieustannie trzeba pamiętać, że Pan Bóg, kiedy w końcu wręczy Mojżeszowi 10 przykazań, to wręczy je w ten sposób. Kiedy znowu Mojżesz wejdzie na górę po tej rozmowie, dostanie 10 przykazań, to Pan Bóg mu powie: ja jestem twoim Bogiem i zawsze nim byłem i zawsze nim będę. Ja jestem Bogiem, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, tam gdzie byłeś niewolnikiem. To ja cię uczyniłem człowiekiem wolnym. Jeżeli tak doświadczysz relacji ze mną, jako Boga, który ciebie wyprowadza, który czyni ciebie wolnym, to wtedy nie będziesz miał obcych bogów przede mną. Wtedy będziesz święcił szabat, wtedy nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz pożądał. Wtedy, kiedy to będzie działo się w twoim życiu. I dzisiaj mamy preludium, jakby moment, który doprowadza nas do takiego wydarzenia. Tylko pamiętajmy, jest to refleksja w poszukiwaniu więzi z Bogiem. Czy tak potrafimy popatrzeć na Pana Boga, czy bardziej będziemy w Nim widzieli kogoś, kto będzie nas nieustannie karał? Niedziela Trójcy Świętej jest tą niedzielą, która tobie i mi ma znowu zburzyć wizerunek Boga. Tak, nic nie musisz ze swoim życiem robić, naprawdę nic. Naprawdę nic nie musimy ze swoim życiem, można je, tak jak jesteśmy, można się na to rozkręcić w różnych słabościach, jak ktoś ma frajdę w tym, proszę bardzo. Za słabości i grzechy, błędy, które ty i ja popełniamy w swoim życiu, tobie i mi przyjdzie zapłacić, no, konsekwencje naszych wyborów. Przecież Pan Bóg nikogo z nas nie karze. Konsekwencje twoich i moich wyborów niesiemy w swoim życiu. Tak podjęliśmy, tak zdecydowaliśmy. Nie zawsze ujmuję, nie wiem, czy ktoś z was był kiedykolwiek, pewnie niektórzy z was byli, na rozprawie sądowej o rozwód, kiedy sąd zasądza rozwód. Najczęściej tak się kończy, no, jak byłem, to tak słyszałem. Najczęściej tak się skończy rozprawa rozwodowa, kiedy sąd pyta: jeszcze raz panią pytam, jeszcze raz pana pytam, czy pani, pan świadomie decyduje się na rozpad węzła małżeńskiego? Czy pan, pani się na to decyduje? Zawsze sąd pyta o decyzję. Pan Bóg ciebie i mnie też będzie nieustannie pytał o decyzję. Na co się decydujesz? Ja pomogę ci przejść przez wszystkie konsekwencje, jakie poniesiesz, ale ja będę z tobą w tej decyzji, ale decyzja będzie twoja. Nie bój się podejmować decyzji, bo nagle zobaczysz, że niektóre będą przynosiły ci życie, a inne nie. Drugie dzisiejsze czytanie to list do Koryntian. To jest końcówka listu do Koryntian. Ja znów to przypomnę. Paweł pisze pierwszy, zakłada wspólnotę w Koryncie, w mieście portowym, cudownie wszystko tam się miesza. Pisze pierwszy list do Koryntian. W międzyczasie wydarza się coś dziwnego, nie wiadomo za bardzo co. Paweł jest bardzo dotknięty jakimś wydarzeniem, które miało miejsce w Koryncie. Wydaje się, że ktoś go bardzo obraził, bardzo go dotknął. Paweł nie przyjeżdża, tylko pisze tak zwany list we łzach. Ten list zaginął. Nie znamy treści tego listu, nie wiemy, co Paweł tam napisał. Może kiedyś go gdzieś odkopiemy, jeśli się nie rozsypie do tego czasu. Więc list we łzach pisze. Na ten list we łzach wspólnota w Koryncie podejmuje takie umartwienie i taką pokutę za to wydarzenie. Zasądza bardzo rozsądnie zdarzenie z tym człowiekiem, które miało miejsce. Nie wiemy, o co chodzi. Wiadomo, że został ten człowiek ukarany. I wówczas Paweł pisze drugi list do Koryntian, w którym między innymi opowiada o czym? Opowiada o tym, jaki jest Bóg i co zrobić, żeby tej miłości w Bogu doświadczyć. I dzisiaj usłyszeliśmy, bracia, radujcie się. Kiedy w twoim, w moim życiu zabraknie radości, nie doświadczysz miłości Pana Boga. Dążcie do doskonałości. Twoim i moim celem w życiu jest doskonałość. Zawsze sobie stawiaj cele wysoko i daleko. Nie zostań na tym, w tym miejscu, w którym jesteś. Pokrzepiajcie się na duchu. Jesteśmy sobie dani, tym jest wzajemna miłość, żeby siebie nawzajem przenieść wtedy, kiedy brat czy siostra obok ciebie słabuje. Nie jesteś w tym kościele dla siebie. Przestań tak myśleć egoistycznie. Tu nie przychodzimy dla siebie. Przychodzimy dlatego, żeby przeżywając swoje kontinuum życiowe, kontinuum czasowym, jak najbardziej napełnić sensem innych ludzi, których spotkaliśmy. No bo przecież dar wiary otrzymaliśmy. Pokrzepiajcie się na duchu. Jedną myślcie. Uwaga, to nie jest wyznawanie jednej partii. Broń Panie. Jedną myślcie w duchu Chrystusa. To jest o tym mowa. Nie o żadnej polityce. Broń Panie. Nigdy w życiu. Oby jak najdalej Kościół był od polityki. Zawsze mezalians polityki z Kościołem będzie katastrofą dla ludzi wierzących. Nigdy do tego nie dopuśćmy. Błagam was o to. Więc jedno myślcie, mówi święty Paweł, w doświadczeniu więzi z Chrystusem. Jeśli ty i ja będziemy jedno myśleli, czyli chcieli doświadczenia objawienia miłości Ojca na tej planecie, twoje życie inaczej będzie wyglądało. Pokój zachowujcie, pokój, którego doświadczasz. Nie ten pokój, za którym tęsknisz, tylko o ten pokój, który w twoim sercu się rodzi. A Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Jeśli chcesz doświadczyć Boga, który jest miłością, w Trójcy Przenajświętszej, no to czyń. Tak doświadczysz tej Trójcy. Nie ma innej możliwości. Doświadczenie Trójcy Świętej to nie jest wiedza intelektualna, jak ona jest skonstruowana. Tam jest taka, to się nazywa perychoreza. Bardzo ładne. To jest takie określenie, taki termin teologiczny określający to, co się dzieje w Trójcy Świętej. Czym jest perychoreza? Perychoreza jest takim wydarzeniem, że Bóg, Ojciec daje wszystko Synowi. Syn daje wszystko Ojcu i to wszystko, co sobie dają nawzajem, jest Duchem Świętym. Tam jest permanentny ruch. Tam ciągle coś się kręci, można byłoby powiedzieć. Dlatego pierwotne przedstawienia Trójcy Świętej to było coś, co miało coś wspólnego. Było w trzech, ale jedno. To były zające, które miały na przykład takie jedne i te same uszy i z której strony się patrzyło, zawsze miały dwa uszy, ale tych uszu coś było nie było parzyście, no bo się nie dało. To był zawsze obraz goniących się zwierząt, które doganiały i opowiadały, że miłość taka jest. I teraz zobaczmy. Takie jest doświadczenie przeżywania naszej własnej miłości. Dzisiejsza Ewangelia już najbardziej dobitnie przedstawia nam, jaki jest Bóg i jacy my w tej miłości jesteśmy. Pierwsze, co słyszymy, to o tym, że my jesteśmy podobni do Ojca. Wszyscy tak, jak tu jesteśmy. Jesteśmy podobni do Ojca w czym? Bo potrafimy tak, jak On, dać wszystko drugiemu człowiekowi. To jest w twoich możliwościach. To jest w tobie. To jest we mnie. To, czy to zrobimy, czy nie, to jest drugorzędne. Tylko jesteśmy podobni do Boga w tym, że w miłości drugiego człowieka możesz dać się cały. Możesz się zaangażować. Możesz w to wejść. A wtedy, kiedy w to wejdziesz, najbardziej doświadczysz szczęścia w swoim życiu. Nie ma innej możliwości na tej planecie. Może na 50 się to inaczej robi. My tego w ten sposób doświadczamy. Znajdziesz siebie tylko wtedy, kiedy będziesz z kimś w relacji na całość. Kiedy ty i ja tam nie będziemy, zawsze będziemy połowicznie, zawsze będziemy narzekali, zawsze będziemy mieli wrażenie, że tej miłości tam nie ma. Warto o tym pamiętać. Druga rzecz to opis tego, jak ta miłość Pana Boga w naszym życiu się objawia. Miłość Pana Boga, Ojca, do każdego z nas zawsze objawia się w opiekuńczości. To, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. W pełnej troskliwości, w pełnym nieustannym opiekuńczości względem nas. Miłość Syna do każdego z nas to jest moment wybaczania i przebaczania. Chrystus przyszedł po to, byśmy nie musieli nieść swoich słabości i grzechów na sobie. Po to przyszedł Jezus Chrystus w twoje i w moje życie. Nie po to, żeby tam cuda czynić, tylko żebyśmy grzechów nie musieli nieść. A trzecia rzecz, Duch Święty jest tym, który zawsze ciebie i mnie podnosi i popycha nas do rzeczy, które są ponad naszą miarę. Kiedy w swoim życiu zaczniesz robić rzeczy ponad swoją miarę, będziesz doświadczał Ducha Świętego. Kiedy doświadczysz wybaczenia, kiedy będziesz potrafiła i potrafił wybaczyć drugiemu człowiekowi, rozumiesz, czym jest, jak kocha Jezus Chrystus. A wtedy, kiedy swoją troską otoczysz drugiego człowieka, doświadczysz miłości Ojca. Uwaga, z tą miłością Ojca trzeba bardzo uważać, bo my jesteśmy Polakami. W Izraelu jest taki termin do dnia dzisiejszego ukuty odnośnie polskości. Ten termin to ima polanit. Ima znaczy mama, polin, to Polska, polanit to Polka, matka Polka. Ima polanit to matka Polka. To jest taki termin używany w Izraelu na określenie nadopiekuńczości. Żydzi polscy to przywieźli i charakteryzowali się głównie taką cechą, dlatego wszyscy Żydzi w Izraelu zdają sobie sprawę, że Polacy są nadopiekuńczy, nie dający wolności drugiemu człowiekowi. Nie o takiej miłości dzisiaj słyszymy. Miłość opiekuńcza to jest właśnie taka, która wypuszcza, która daje wolność, która daje przestrzeń, która mówi kochaj, nie bój się, idź dalej. I ostatnia myśl związana z dzisiejszą Ewangelią. Kiedy Nikodem przychodzi, bo to rozmowa Jezusa z Nikodemem, do Jezusa nocą, tylko Jan opisuje to wydarzenie, to Nikodem w tej rozmowie od Jezusa, Nikodem jest nauczycielem, Jezus też jest nauczycielem. Pewnie rozmawiają jak równy z równym, bo mają tą samą wiedzę. Tylko Jezus w tej rozmowie za każdym razem mówi, że ja jestem synem Ojca. Ja przyszedłem nie jako nauczyciel, nie przyszedłem was uczyć, jak wyglądać ma twoje i moje życie. Nikt na tej planecie nas nie uczy, jak ma wyglądać twoje i moje życie. Przyszedłem tobie i mi, mówi Jezus, Jezus przychodzi, mówi, przyszedłem ci objawić, jaki jest Ojciec. Jest takim, że aż posłał mnie na tą planetę. Posłał, bo nieustannie chce posłać ciebie w doświadczenie swojego życia. Miłość Ojca to jest to, że ciebie i mnie posyła do życia. Miłość Ojca, którą Pan Bóg daje każdemu z nas, to jest to wydarzenie, w którymś momencie ryzykujemy swoje życie w relacji do drugiego człowieka. Miłość Ojca do każdego z nas to jest ten moment, w którym nie mamy być nowymi ludźmi. My nie mamy ciągle coś robić na nowo, tylko zacząć od Niego. Miłość Ojca to jest ten moment, w którym nie mamy narodzić się na nowo, tylko mamy zrodzić Boga w sobie. Żeby to wydarzenie miało miejsce, potrzebna tobie i mi jest z Nim relacja. Trójca Święta nie jest, niedziela Trójcy Świętej nie jest o niczym innym, jak tylko przypomnieniem. Rozmawiaj z Panem Bogiem. Wpuść Go w swoje życie. Niech On dotyka twojej więzi, twoich relacji, tego, co jest dla ciebie ważne. I nie w ten sposób, żeby przemeblowywał, tylko żebyśmy zobaczyli w prawdzie, czy to, za czym idziemy, daje tobie i mi naprawdę szczęście. Bo może nie. I może tego, czego się najbardziej boimy, to, że zobaczymy prawdę. Niektórzy z nas bardzo nie chcą zobaczyć prawdy, bo tak bardzo boją się, że im się świat zawali. W takiej iluzji rzeczywistości można ciągnąć czasami całe życie, będąc w związku, w relacji, nie wiem, w pracy, takej iluzji, że będzie dobrze, jeszcze pociągniemy trochę. Niektórzy tak ciągną całe życie i odchodzą jako cierpiętnicy, niezaspokojeni życiowo. Chrystus nie przyszedł po to, żebyśmy w ten sposób patrzyli na życie, że po to, żeby tobie i mi życie dać. Prawdziwe życie, które doświadcza się w relacji, która zawsze ciebie i mnie uczy wolności do siebie samego, do drugiego człowieka i objawia nam Boga, który tobie i mi nie rysuje granic, tylko uczy nas wolności.